Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas.
Prawo bliżej Ciebie.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Prawo bliżej Ciebie. Ostatnio w naszym Xonie pojawiły się na szczęście fundusze dla asystentów dla osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa zatem, żeby przybliżyć takie formalno-prawne aspekty pomocy, jakie mogą uzyskać niepełnosprawni. Zatem dzisiaj omówimy sobie asystenturę, pełnomocnictwo, opiekę i kuratele. Zacznijmy może od tego, co teraz jest jakby najświeższe, a mianowicie od asystentury. Osoba niepełnosprawna, czyli taka, która dysponuje orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może złożyć wniosek do naszego Xonu o przyznanie asystenta, czyli takiej osoby do pomocy. Właśnie, pytają Państwo, co to jest ten asystent. Więc od razu wyjaśniam. Asystent, z francuskiego assistant, to jest pomoc. Czyli po polsku byśmy powiedzieli, że to jest taki pomocnik, pomagier. Ale od razu zaznaczam, nic więcej. Asystent nie jest pełnomocnikiem, nie jest opiekunem, w sensie prawnym oczywiście, nie jest też kuratorem. Dlaczego? Bo te trzy pojęcia, a więc pełnomocnictwo, kuratela i opieka, wymagają odpowiedniej oprawy prawnej. Otóż, jaka osoba niepełnosprawna, nawet mająca takiego pomocnika do różnych zwykłych czynności codziennych, możemy poprosić o to, żeby ktoś był naszym pełnomocnikiem, na przykład do załatwienia sprawy w banku, na poczcie czy w jakimś urzędzie. I wtedy ten asystent, będący jedynie pomocnikiem, no nie może takich czynności wykonać. Mógłby pod warunkiem, że udzielimy mu, a także każdej innej osobie, stosownego pełnomocnictwa, które wymagane jest na piśmie, i to pełnomocnictwo nie może mieć charakteru ogólnego, nie można sformułować, że upoważniam taką i taką osobę do reprezentowania mnie do wszystkich spraw związanych z pieniędzmi. Nie. Takie pełnomocnictwo musi zawierać w sobie treść konkretną, na przykład do załatwienia sprawy w banku takim i takim związanych z moim kontem, albo do odbioru na poczcie przesyłek poleconych i tak dalej, i tak dalej. Niektóre instytucje, właśnie takie jak banki czy Poczta Polska, wymagają specjalnego druku na pełnomocnictwo, takiego przez nich opracowanego. Jako prawnik uważam, że to jest wymóg trochę pozaprawny, ale zwalczanie nic nie przyniosło. I poczta, i banki żądają takich druków. Trudno, musimy się do tego przystosować, a więc udzielając komuś pełnomocnictwa, musimy się zawsze zapytać w takiej czy innej instytucji, czy oni żądają specjalnego druku. Jeśli tak, musimy taki druk wypełnić. Pamiętajmy przy tym, że każde pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. A co jeśli chcielibyśmy dokonać jakiejś czynności z naszą nieruchomością? Mieszkaniem, domem, działką. To wtedy pełnomocnictwo dla osoby drugiej musi być udzielone notarialnie, tylko u notariusza. Dlaczego? Bo jakikolwiek obrót nieruchomościami może się odbywać tylko i wyłącznie aktem notarialnym. A przepis mówi, pełnomocnictwo do konkretnej czynności musi być w takiej samej formie, w jakiej wymagana jest ta czynność. A zatem, jeśli chcielibyśmy zamienić nasze mieszkania, komuś darować, zawrzeć umowę dożywocia i chcielibyśmy, żeby nas reprezentował pełnomocnik, musimy takie pełnomocnictwo zrobić w kancelarii notarialnej u notariusza. Przejdźmy teraz do opieki i do kurateli. Te dwa pojęcia wynikają albo z ustawy, na przykład ustawowo opiekunami dla małoletnich, w tym także niepełnosprawnych, są rodzice, dziadkowie, dalsi krewni. I tutaj nie wymagany jest żaden dodatkowy akt prawny. Opieka może także wynikać z umowy. No od już ładnych kilku lat, modne czy niemodne, są takie umowy zawierane także u notariusza o oddanie komuś nieruchomości, na przykład mieszkania, w zamian za dożywocie połączone z opieką, że nowy właściciel, który może być z rodziny, ale nie musi, przejmuje własność naszego mieszkania, ale zobowiązany jest do końca naszego życia udzielić nam tam na przykład jednego pokoju, a jeżeli nie, to zobowiązany jest do sprawowania pieczy nad nami.
Prawo bliżej ciebie.
Czyli do czego to się sprowadza? Do czynienia dla nas sprawunków codziennych, czyli zakupów w sklepach, wożenia do lekarza, do banku, na pocztę, czy nawet na spacer, czyli wykonywanie właśnie takich czynności opiekuńczych. I to może wynikać z umowy o opiekę zawieranej także u notariusza. Opiekunem staje się także osoba wobec orzeczenia przez sąd ubezwłasnowolnienia. Na przykład osoba niepełnosprawna już jest w takim stanie zdrowia psychicznego, że sama nie może pokierować swoim postępowaniem, bo nie rozumie okoliczności ją otaczających i wtedy na wniosek czy to najbliższej osoby krewnej, a także innej osoby trzeciej, sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w postaci opinii dwóch lekarzy psychiatrów wydaje postanowienie o ubezwłasnowolnieniu. Jeśli tak zrobi, to jednocześnie ustala opiekuna. I taki właśnie opiekun już w wyniku orzeczenia sądu może podejmować dosłownie wszelkie czynności związane z działalnością tej osoby podopiecznej. Z tym, że jeśli taki ubezwłasnowolniony ma znaczny majątek, to opiekun musi co pół roku do sądu rodzinnego przedkładać sprawozdania z wykonywanej opieki. A jeżeli chciałby podjąć czynność prawną, która nosi w sobie wysoką wartość majątkową, to musi na taką czynną mieć także zgodę sądu rodzinnego. No a kuratela. Jeżeli ubezwłasnowolnienie nie jest całkowite, tylko częściowe, bo stan zdrowia podopiecznego na to pozwala, to sąd ustanawia kuratora, nie opiekuna. Kurator ma podobny zakres uprawnień i obowiązków co opiekun, ale w zmniejszonym zakresie. Krótko mówiąc, opiekun może więcej, kurator może mniej. I kurator jest absolutnie zobowiązany, zwykle co 6 miesięcy, składać do sądu sprawozdania ze swojej kurateli. I teraz uwaga, od połowy lutego bieżącego roku powstała nowa instytucja kuratora dla osoby niepełnosprawnej, albowiem znowelizowano artykuł 183 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Na czym to polega? Otóż osoba niepełnosprawna, ale będąca w pełnej świadomości, czyli nie dotknięta żadną chorobą psychiczną czy psychiatryczną, a więc świadoma otoczenia, rozumiejąca, co się wokół niej dzieje i mogąca podejmować różnego rodzaju decyzje, ale fizycznie już bardzo niesprawna, może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla niej kuratora. I sąd, po przeprowadzeniu rozprawy, zapewne zasięgnięciu opinii biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii, takiego kuratora dla osoby niepełnosprawnej ustala. To jest bardzo dobre rozstrzygnięcie, ponieważ na początku Państwu mówiłem, że asystent to tylko taki pomocnik i pomagier, w sensie prawnym nic nie może zrobić. Opiekun czy kurator w dotychczasowym brzmieniu to tylko w sytuacji ubezwłasnowolnienia, a taka osoba niepełnosprawna, ale w pełni świadoma i będąca w dobrej kondycji umysłowej, no nie miała takiej osoby, która by rzeczywiście mogła jej pomóc w sensie prawnym, bo za każdym razem musiałaby ustanawiać jakiegoś pełnomocnika. A teraz może otrzymać kuratora, który będzie nie tylko jej asystował, ale też będzie pomocą do różnych czynności prawnych. Warto z takiego rozwiązania skorzystać. Zapamiętajcie Państwo, od połowy bieżącego roku, czyli 2024, artykuł 183 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Reasumując zatem, każda osoba niepełnosprawna może skorzystać z asystenta, w szczególnych wypadkach może mieć opiekuna i kuratora, może ustanawiać pełnomocnika do konkretnych czynności majątkowych, a także uzyskać kuratora w nowym rozumieniu prawa rodzinnego, który będzie tą osobę wspomagał w czynnościach codziennych, a także w czynnościach prawnych. Warto z tego skorzystać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkania. Przez radio mówił Jerzy Dworak.
Prawo bliżej Ciebie.
Słuchasz radia Xon. Słuchaj nas.